Halo, halo, dzień dobry, a może dobry wieczór. Z tej strony Krzysztof Metelski, ze mną jest
Max Zikwi.
A to są Głosy z Pudła, czyli najlepsza, bo jedyna audycja o grach planszowych. Minęła godzina 20, ale myślę, że możemy rozpocząć od newsów z Pudła. Co ty na to?
No jasne, bo już chociażbym newsy z Pudła powiedział, bo już Krzysztof, mam wrażenie, notorycznie odbiera mi przyjemność powiedzenia, że jesteśmy jedyną audycją, ale dobrze, to znaczy, że się przyjęło i że już
to jest
nie
nasz
trzeba.
Slogan, tak. Tylko problem się rozpocznie wtedy, kiedy będzie druga audycja o grach planszowych.
No więc wtedy będziemy mieli bifa. Myślę, że wtedy można zrobić taką
kolaborację po prostu też
nie,
możemy
zrobić. A nie, okej. Okay. Zrobimy inaczej. Nie będziemy kolaborować.
No nie.
Ja myślę, że wtedy zrobimy taką audycję, że zaprosimy tą drugą i zrobimy challenge po prostu, kto dłużej wytrzyma przed mikrofonem. I ten, kto po prostu wyjdzie po tej 20-godzinnej audycji na przykład, to znaczy, że no sorry, ale nie może mieć audycji. Ale newsy.
No to kto by od nas wtedy startował?
Nie wiem, może Kasper. No, jakby już przyjechał z tego Lęborka, to i tak nie miałby gdzie spać.
I tak nie miałby co robić, więc
może
by posiedziałby sobie.
Posiedział. Ale newsy z Pudła, dzisiaj taki trochę miksik. Mam wrażenie, że dużo się dzieje w miarę ciekawych rzeczy, ale ostatnio żadnej bomby nie widziałem. Chociaż dla ciebie, Krzysztofie, to pewnie jest bomba, więc możemy od tego zacząć. Czyli, że Games Workshop znowu się zainteresował Mezbem, Władcą Pierścieni figurkowym i zapowiedzieli, może nie frakcję Arnoru, ale dwa konie do Arnoru.
Znaczy, to jest sam teaser w kontekście tego, że ma być wydany suplement w tym roku, który będzie rozbudowywał frakcję. Wydaje mi się, że głównie Arnoru, możliwie jeszcze trochę Angmaru, więc to są generalnie takie królestwa na północy właśnie Śródziemia, o których trochę tam było, generalnie były dość istotne w drugiej i trzeciej erze, ale no to już tam można powiedzieć te lata świetności miały za sobą. Stamtąd się wywodził Czarnoksiężnik z Angmaru, sam Angmar jest dość rozbudowaną frakcją w tej grze, ale Arnor... No to parę jednostek i chyba dwóch czy trzech bohaterów takich imiennych, więc bardzo słabo.
To może akurat zrobią, bo jak mało, to może im się będzie chciało. Mm-hmm. Tak czy jak na razie pokazali dwóch panów na koniach, to jest podstawowa rzecz, i pokazali jako teaser, że za miesiąc będzie coś jeszcze i jest w kółeczku taka flaga, znowu również Arnoru, z tego co rozpoznaję. Czyli właśnie może tych bohaterów pokażą, a może po prostu, nie wiem, jakiegoś boksa, piechoty, nie wiadomo. Tak czy jak... Właśnie jak czujesz? Jesteś zadowolony z tego, czy raczej
niekoniecznie? Powiem ci, ja jestem zadowolony, dlatego że też na samym początku roku to było coś takiego, że no teraz wam nie powiemy, co będziemy robić, ale wydajemy jeden suplement i to taki naprawdę mocarny. Ja się zastanawiałem, czy to będzie ten Arnor właśnie, czy Numenorejczycy z drugiej ery, czyli z tego preludium, które, a w zasadzie takiego teasera, który był na początku właśnie filmowej trylogii Władcy Pierścieni, to tam kojarzymy takie skrzydlate hełmy, gdzie tam był Sauron i właśnie też Elendil z Isildurem i tam komuś zrobili pac
Kuku.
Po łapkach.
Tak.
No i właśnie to też nie dość, raczej to jest ciekawa frakcja, dlatego że została raczej w samym tym podręczniku to wygląda w taki sposób, że mam kilku bohaterów imiennych i wzmianka o bracie jednego z bohaterów i takie, no generalnie to oni tam się zazębiają, no ale profilu w zasadzie tych statystyk do tego brata nie ma.
Zaginiony brat.
Więc można powiedzieć, że to jest takie lost media sprzed 20 lat.
Czy jesteś zadowolony, bo zgadłeś generalnie?
Tak, tak, więc, jestem bardzo zadowolony.
Ja z
jestem
z jednej strony ciekawe, że coś wydają, a z drugiej patrzę na to trochę jak zresztą na X-Winga, o, możemy odhaczyć X-Wing powiedziany, czyli grę, która jednak no trochę umiera i myślę, że Mezb, jeśli chodzi o wydawanie produktów, ma podobnie i że to jest raczej już takie wydanie czegoś, żeby podtrzymać, żeby nie było.
Powiem
że coś
ci,
robimy.
Tak. Generalnie zgadzam się, tylko jest jedna różnica między na przykład X-Wingiem a Mezbem. Mianowicie taka, że Mezb jest bardzo mocno podtrzymywany oddolnie.
Nie, no w sensie wiadomo,
w sensie
że
chodzi
to
o nowy
są
content,
też
o...
inne skale tak, generalnie tak, tak. I myślę, że Mezb się jakby dłużej też utrzyma w kontekście tego, że ma więcej tych produktów i dalej powiedzmy jest u oryginalnego wydawcy. X-Wing to zależy od tak naprawdę społeczności, no bo w Polsce może to się dobrze trzyma, ale są kraje, w których no nikt już to nie gra, bo po
no
po
tak, tak.
Ale no tak, ja po prostu mam taki delikatny niesmak w kontekście tego, że nie czuję, że to jest taka pełna szczerość, powiedzmy, tego wydawcy, że chcemy coś fajnego zrobić, tylko mam poczucie, że to jest takie trochę właśnie wrzućmy coś, żeby ludzie jeszcze nakupowali tego naszego starego produktu, bo przecież oni od kilkunastu chyba już lat wydają te stare modele, które no może i są
no,
fajne,
ale powiem
ale
ci, że
wymagałoby, żeby
generalnie
jednak
no to jednak
sposób.
To jest problem samego rynku, bo na przykład jak mamy Warlord Board Games od Bolta, no to oni wydali Achtung Panzer, czyli dosłownie te same modele, które tam mieli wcześniej tych czołgów, i tylko nowe zasady, nie?
No
więc
to w ogóle...
mamy w zasadzie coś takiego jakby na całym rynku i to nie jest zbytnio specyficzne dla jednego konkretnego wydawcy.
No tak, też racja.
O wow, czy to się stało, czy bronię Games Workshop?
No właśnie tak troszeczkę. Widzisz, tym razem ja chciałem zaatakować,
tak,
ale
ja
nie wyszło.
Po łapkach ci daję tam.
Dobrze, wróćmy może do gier planszowych, bo zaczęliśmy od Bitewniaka, a tutaj też ciekawe rzeczy się dzieją. Gra Bub, ostatnio mówiliśmy, że będzie wydana w Polsce, czyli kotki na kocyku, no i już trwa przedsprzedaż od wydawnictwa Dines and Bones, więc można sobie już tę grę zamawiać, około 90 bułek w przedsprzedaży.
Dość dobra cena, jeżeli patrząc na, znaczy jeżeli patrzymy na ceny ogólnie Dines and Bones, wszystkich produktów.
Myślę, że w ogóle kotki jakby słodko.
Fajnie.
Więc tutaj nawet bym jakoś mega nie oceniał, że mało elementów, myślę, że całkiem faktycznie w porządku cena. Z ciekawych przedsprzedaży tutaj news do odhaczenia słowa Legacy. Ja zapomniałem, że ta gra istnieje, a się okazuje, że w Polsce ma przedsprzedaż Sagrada Legacy.
Tak.
Czyli też jakiś czas temu mówiliśmy o grach abstrakcyjnych, mówiliśmy troszeczkę znowu o Azulu. No i Sagrada też jest taką typową grą abstrakcyjną, a zrobili z niej Legacy. Co jest trochę zabawne, no ale można i tak. No i chyba news taki najciekawszy w kontekście znowu tematu, który był ostatnio. Tak trochę lizam te rzeczy, co się działy. Czyli Lucky Duck Games zapowiedziało grę na podstawie serialu Wednesday.
Tak, tak,
czyli
słyszałem
znanej postaci z rodziny Adamsów. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Nic. Po prostu puścili Wednesday, że będzie. Jest dużo już gier na podstawie jakichś seriali, które są słabe. Stranger Things na przykład, które... chyba z trzy już miało różne i żadna jakoś bardzo się nie przebiła.
Jednak też byłbym teraz ostrożny z tym, że te wszystkie gry na podstawie zarówno gier komputerowych, jak i seriali czy filmów z czasem robią się znacznie lepsze. W sensie teraz po prostu widzimy taki, powiedzieć, tendencję wzrostową. Szczególnie
no tak,
to widać
tak, dlatego ja nie chcę właśnie
gier.
Powiedzieć, że Wednesday będzie słabe, tylko właśnie, że czekamy, czy podzieli los tych poprzednich.
No miejmy nadzieję, że podzieli los Sons of Anarchy, które było dobrą grą.
Tak, to też można zawsze do tego porównać, ale tyle jeśli chodzi o newsy. No i myślę, że za moment wracamy z czymś innym niż newsy, czyli również naszym stałym segmentem.
We'll be right back.
No, dzień dobry, a może nawet dobry wieczór. Wracamy do Głosów Spudła, czyli najlepszej, bo jedynej audycji o grach planszowych w Radiu Mors. Też sobie powiedziałem dzisiaj. Odhaczone.
Drugi raz.
Tak, drugi raz. Może dzisiaj nam się uda co przerwę. No i przechodzimy do segmentu, który, uwaga, Krzysztofie, przejmuje twój segment. Już nie ma tak dobrze.
O nie.
Segment przydasiów staje się mój w tym momencie, bo chętnie zacznę po prostu od tego, co mi się przytrafiło.
Co tam się przydarzyło?
Bo nie było nas dwa tygodnie i w sumie ciekawe rzeczy mi również się przydarzyły.
A czy się przydały?
Czy się przydały, to już ocenicie sami. Nie wiem, czy widziałeś, może wyszedł serial Fallout teraz.
Tak.
Ja nawet widziałem na razie pierwszy odcinek. Myślę, że całkiem oddaje ducha gry, jak faktycznie tam kiedyś troszkę sobie pogrywałem. No i uznałem, że też poza tym, że wyszedł Fallout, no to ostatnio widziałem w internecie, że dużo, dużo jest materiałów dotyczących Fallout RPG. Mhm. I Baniak Baniaka zapowiedział sesję, i Game Troll chyba sesję robił i też wspomniał w ogóle o samym Falloutie w
też
swoim programie.
Odcinek też właśnie o grach dla fanów Fallouta i tak dalej.
Tak,
to
w ogóle
też było.
No mega Falloutowo się zrobiło. A ja już od jakiegoś czasu mam podręcznik do Fallouta, którego chcę się generalnie pozbyć.
Tak.
No już kiedyś
tak.
Próbowałem.
Już dwa razy do mnie pisałeś takie, czy tam nie masz kogoś, kto by...
Tak, tak.
I niestety nikt się nie znalazł.
No też po znajomości po prostu zawsze fajniej, no ale chciałem się go pozbyć, więc ostatecznie gdzieś tam wystawiłem. Przez miesiąc leżało ogłoszenie, nikt nie wziął. No i uznałem, kurczę, jest serial, jest Game Troll, jest Baniak, może zainteresowanie się zwiększyło, to wystawię. Wystawiłem chyba całkiem dobrą, niską cenę, ale nie jakoś jeszcze niższą niż ostatnia. Mm-hmm. 6 osób w ciągu, nie wiem, 15 minut się zgłosiło. Tak szybko. Czyli widać naprawdę, jak taki serial może wzbudzić zainteresowanie najpierw u recenzentów, bo myślę, że to tak chyba wyszło falą, że Game Troll zobaczył, że wychodzi serial, zrobił sobie materiały dotyczące RPG-a i ludzie uznali, o, gramy. To jest niesamowite. Jestem w szoku, że to tak może wyjść, szczególnie, że no jednak wcześniej miesiąc nic. Kompletnie, nawet, no nie wiem, nie było czegoś takiego, że ktoś uznał, o, może bym wziął, ale jakbyś, nie wiem, taniej sprzedał. Mm-hmm. No, ciekawa sprawa. To takie, to mi się udało. To mi się przydało. Czy się przydawam, no nie wiem, ale myślę, że to taka uwaga odnośnie tego, warto śledzić trendy planszowe, bo to wyszło, że przez to, że przez przypadek sobie pośledziłem, no to wiedziałem, kiedy wystawić daną grę.
No ty taki cwaniak jesteś.
No tak prosto. Trochę na cwaniaka wyszedłem, no to się zgadza.
No to dobrze. A wiesz, kto nie wyszedł na cwaniaka? A w sumie wyszli też ludzie na cwaniaka, kurczę.
Nie wiem.
Mianowicie, kojarzysz grę Helldivers, która
oczywiście
wyszła już jakiś czas temu.
Komputerową jeszcze zaznaczmy, jakby ktoś nie znał. Wyjątkowo wchodzimy w nie
tak.
Nasz temat.
Ale nie do końca, dlatego że właśnie w tym futurystycznym świecie, w którym można powiedzieć, który jest dużą satyrą właśnie na jakieś takie imperialistyczne, można powiedzieć, zapędy reżimu pseudodemokratycznego, czyli mamy tutaj po prostu walkę o wolność i tak dalej, no wiadomo, ołowiem i napalmem, ale właśnie zauważyłem, że to ma bardzo duże przełożenie też na rynek przede wszystkim gier bitewnych, a nie samych gier planszowych, a nawet też nie tylko na rynek, co na community, które tam jest wokół tego zebrane. Bo ja jako, że tam trochę siedzę właśnie w druku 3D i tam sobie często przeglądam właśnie jakieś stronki, to patrzę, że jest bardzo dużo właśnie kontentu właśnie z Helldivers i że tam po prostu można drukować sobie zarówno figurki, więc mam tych takich pojedynczych żołnierzyków oraz też znalazłem takie większe jednostki już, na przykład takiego...
Tych kosmitów jakichś tam.
A nawet takich robotów. Wiesz?
A, bo tam więc są i roboty, i kosmici, ja nie do końca wiem.
Tam są trzy frakcje, ale nie będziemy się w to zagłębiać,
dobrze,
więc tam
dobrze.
Jest naprawdę bardzo dużo nawiązań do Terminatora, do Space Troopers i jeszcze, no może do Predatora, tak w cudzysłowie, ale to tak odrobinę jest naciągane. Więc tam są wszystkie te rzeczy, które znajdziemy zarówno właśnie w Gwiezdnych Wojnach, właśnie nawet w tej Dunie, a przede wszystkim w Warhammerze. I co jest najciekawsze, to jest to, że już pojawiły się, raczej masa filmików, dlaczego Helldivers to jest dobra satyra, a Warhammer to nie. Bo tam wiadomo, też mamy te totalitaryzmy i tak dalej. I jakby tu taką naprawdę brudną wizję przyszłości. Natomiast, co jest ciekawe, jest taka gra właśnie bitewna, Kill Team, czyli to jest po prostu takie, mamy jeden zespół w zasadzie jakichś tam specjalistów, no w cudzysłowie specjalistów, bo na przykład ork z bandu granatów w sakwie, no to specjalistą nie jest.
Specjalista odnoszenia granatów.
Natomiast pojawiają się właśnie tam, a to jak pomalować, nie wiem, taki oddział kasyrkinów, oni się nazywają właśnie tam Gwardii Imperialnej na Helldiversów, czy właśnie tam jak pomalować sobie dreadnota do Warhammera właśnie na taką, można powiedzieć, modłę mecha patrioty, bo to się nazywa model patriota właśnie
z
Helldiversów, tak. I właśnie zauważyłem, że bardzo dużo tego jest. I tak nawet zatrważająco dużo. I z jednej strony, znaczy po prostu, mnie to cieszy.
Czyli kwestia, myślę, czasu, aż wyjdzie jakaś gra Helldivers.
W sumie ja się zastanawiałem, bo generalnie tam główną mechaniką... Główną mechaniką to jest takie, jak masz te takie stare automaty do tańczenia z takich filmów, wiesz, retro. Tak. Tam po prostu góra, tu, dół, lewo, prawo. To w ten sposób tam się wsparcie wzywa. I właśnie jakby to zostało zaimplementowane, ten aspekt zręcznościowy właśnie do gry planszowej.
A to nie wiem, czy by tak zrobili.
Czekamy na to, co powiedzą Glass Canoni.
Obawiam się, że równie dobrze można by to po prostu zrobić, że zróbmy kolejną grę, w której odpychasz hordy przeciwników. Mhm. I masz fajne figurki swoje. Myślę, że to równie dobrze mogą coś takiego wydać i to już by się sprzedało. Mhm. Ale jeżeli jeszcze by uwzględnili to, o czym mówisz, to już w ogóle można mówić, że gra ma potencjał na bycie dobrą grą. Jak już mówiłem o dobrych grach, to jeszcze chętnie bym powiedział o grze, w którą zagrałem ostatnio. Mhm. Tak na szybkości, bo też znowu takie zbiegi okoliczności tutaj czasowe się dzieją. Mhm. Zagrałem ostatnio w grę Szarlatani z Pasikurowic. Nie wiem, czy kojarzysz.
Ja tak kojarzę.
Ona tam po angielsku się nazywa jakoś Quacksów, coś tam, mega Quacksów, trudno się to czyta.
Tak.
Świetna gra, push your luck. Wyjmujemy składniki różne z worka, dokładamy do naszego kociołka, bo jesteśmy jakimś tam, nie wiem, alchemikiem, chcemy zrobić jak najlepszą miksturę, no i generalnie chcemy jak najwięcej tych składników wyjąć, ale jeżeli wyjmiemy z worka taki biały składnik i wyjmiemy go za dużo, no to bum, wybucha, no i nie jest fajnie. Więc gra mega prosta, my dokupujemy...
Składnik X.
Tak, dokupujemy co rundy te składniki i tam się wszystko rozwija. Naprawdę świetny kawał gry. Pokazałem to dwóm grupom znajomych w ciągu 3 dni, tak się złożyło, bo gdzieś tam w barze graliśmy. No i proszę państwa, nie było tego nigdzie. Nie ma. Chcę kupić Szarlatan z Pasikurowic, nie ma. Wszędzie tylko dodatki, więc trzeba się nie pomylić, żeby kupić dodatek jeszcze przez przypadek. Oczywiście ludzie, skalperzy tam chcą sprzedawać tych szarlatanów w jakichś chorych cenach. Po czym mija tydzień i teraz patrzę, dodruk wjechał właśnie. To jest dopiero zbieg okoliczności, więc jeżeli... lubicie gry luźne, push your luck, to naprawdę ruszajcie po prostu zobaczyć sobie, jak ta gra wygląda, bo moim zdaniem jest świetna i nie wiem, czy ja ją kupię, ale liczę, że ktoś z moich znajomych, który też się bardzo podobało, kupi, to chociaż będziemy mieli taką ekipową, nazwijmy to, wersję. No, Krzysztofie, coś jeszcze nam się przyda dzisiaj?
Tak, myślę, że jeszcze możemy poruszyć jeden wątek, mianowicie rzeczy, które nam się właśnie nie udały, bo tak mamy tutaj same pasmo sukcesów.
No,
chciałbym się,
tak.
Max, zapytać ciebie, czy kojarzysz jakąś taką sytuację, czy jakiś taki nawyk, można powiedzieć, w swojej przeszłości, z takich, jak to się kolokwialnie mówi, szczenięcych lat, bo ja jedną mam u siebie, z której na przykład nie jesteś dumny, bo na przykład u mnie to było coś takiego, że jak mnie znasz, lubisz i szanujesz, to wiesz, że ja mam hopla na punkcie koszulkowania kart, czyli tych po prostu
tak.
Owijania w folijki, jak ten świstak w te pazłotka. No i jest taki w zasadzie mój pierwszy błąd, który popełniłem, to jest to, że ja w zasadzie wszystko zacząłem koszulkować, ale właśnie to już było ładnych parę lat temu, jeszcze tak zbytnio nie ogarnąłem, no to wtedy zacząłem tym takim, jak mamy koszulkę i to jest po prostu kawałek plastiku i z drugiej strony kawałek plastiku i ma jedno wcięcie i ono powinno być na górze karty. No nie, no u mnie było na dole karty, czyli na odwrót je wszystkie wkładałem.
A i trzymałeś
i powiem ci. Właśnie nie wypadały, dlatego nie wypadały. I ja tak sobie pomyślałem, że to nie jest błąd. Ale jak potem zobaczyłem, że mam 800 kart do Munchkina, które zakoszulkowałem w ten felerny sposób, to do dzisiaj nie mam zmienionych tych koszulek na drugą stronę, bo to by było siedzenie tam, nie wiem, 4 godziny
kurczę,
na tym wszystkim.
To trochę gafa.
Bardzo gafa.
Nie, no ja chyba, nie wiem, tak jak sobie próbuję teraz przypomnieć, to chyba największa... Gafa to bardziej z zasadami tego typu rzeczy. Jak graliśmy pierwszy raz w grę Paladyni Zachodniego Królestwa, no to jest taka poważna gra ekonomiczna i ona generalnie powinna być trudna. I zagraliśmy pierwszy raz, no jakoś łatwo poszło. W sensie tam są jakieś takie też trzy traki do wymaksowania, czerwony, niebieski, czarny, gdzie tam te punkty się zdobywa. No i my wszyscy prawie wymaksowaliśmy, jakby mieliśmy na najwyższym poziomie. Nie wiedzieliśmy, z czego to wynika. I się okazało potem, jak doczytałem, że po prostu źle przeczytałem, jak co rundę tam bierze się paladyna i on zwiększa, powiedzmy właśnie, poziom tych torów, to się okazało, że on zwiększa tymczasowo, a nie na stałe. a my zawsze robiliśmy to na stałe. Przez co po prostu w pewnym momencie gry byliśmy jak, no nie, no, mogę robić co chcę, w sumie nie mam problemów, a potem zagrałem z normalnymi zasadami i matko, no ciężko było, trzeba było tak zaplanować sobie ruchy, żeby faktycznie móc po prostu coś zrobić, a nie siedzieć w miejscu, że w końcu ta gra się zrobiła lepsza, myślę. Mimo, że za pierwszym razem też nam się podobała, ale mieliśmy wrażenie, że coś nie działa. Więc to taka gafa, ale no, chyba trochę inny typ.
No tak, tak. Więc myślę, że możemy jeszcze wrócić do takiego jednego, do takiej anegdotki, troszeczkę z pudełka przydasiów. Tylko musimy się do niej dokopać, ale dokopiemy się do niej dopiero za moment. No i tutaj, dobra, mam pudło przydasiów i na jego dnie był Prima Aprilis. Mamy to.
Schował się.
Schował się. I to właśnie schował się na 2 tygodnie, więc można powiedzieć, że ta nasza przerwa, w której nie nadawaliśmy, no to troszeczkę była spowodowana tym, że właśnie 1 kwietnia był bardzo, ale to bardzo zakopany w tym całym naszym pudle. I Max, ja chciałbym tak jedną rzecz ciebie zapytać. A w zasadzie dwie, ale zacznijmy od pierwszej. Mianowicie, dałeś się na coś złapać?
Właśnie ja mam wrażenie, że się na coś dałem, ale nie mogę sobie przypomnieć na co. Do dzisiaj, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie przypomniałem sobie. Ale doszedłem do wniosku, że jest jedna rzecz, na którą gdybym nie zobaczył jej w już takim zestawieniu po primę aprilisowym, to myślę, że bym się nabrał. Mowa o takiej, myślę, bardziej niszowej rzeczy, czyli Rebel zażartował sobie, że będzie dodatek do gry Leśne Rozdanie, taka gra o zwierzaczkach, która nazywa się Dragon Shuffle, jakby ten dodatek się nazywa, że wchodzą tam jeszcze smoki. I że te smoki będą wchodziły czasem, kiedy jakby będą już zjadały te zwierzaczki, co jest generalnie mroczne i można uznać, że to wskazuje na to, że to jest prima aprilis. Ale przez to, że teraz wychodzi Wyrmspan, czyli gra, która zmienia ptaki w smoki, to jakby się pojawiło to Dragon Shuffle, to bym się nie zdziwił w sumie. Więc to myślę, że bym się nabrał, gdyby nie fakt, że już zobaczyłem to po fakcie. No, ale niestety nie pochwalę się czymś, co się nabrałem na serio.
No to ja ci powiem, że ja można powiedzieć, że troszeczkę taką nie tyle, że podwójną hańbę, co taką spotęgowaną właśnie, dlatego, że dałem się nabrać na coś, co nawet nie jest z tego roku. Mianowicie tylko zaczęli to znowu wstawiać.
Podróże w czasie.
Dokładnie. Mianowicie chodzi o Azul i ceramikę bolesławiecką, które ja ci wysłałem, że to...
Aha. Ale to było z zeszłego roku.
To było tak, z zeszłego roku albo sprzed 2 lat, bo to był re-upload właśnie tam na grupie gry planszowe, więc ja tak na samym początku, ale super, i takie potem patrz, jest 1 kwietnia, bo to wygląda tak dobrze i to byłoby takie
wygląda.
Klimatyczne, to by było dosłownie jak patchwork folklore. Więc ja właśnie też patrząc, że coś takiego już było, to już... to mi się ta czerwona lampka nie zapaliła, ale też właśnie wracając do tego drugiego pytania. Jakie są twoje ulubione żarty właśnie z tego 1 kwietnia? Bo u mnie właśnie na samym początku jest właśnie Azul, ceramika bolesławiecka i są jeszcze takie honorable mentions.
Wydaje mi się, że Azul to twój ulubiony, mimo że sprzed roku. Widać, że dobrze się zestarzał.
Tak,
nie?
Tak, bo na przykład na samym początku też Rebel zaczął wrzucać set do robienia paznokci, pazury, takie, a co to jest?
To chyba najgorsze.
To jest takie naprawdę...
W sensie, okej, on nawiązywał do ich linii generalnie, bo oni faktycznie dużo teraz takich robią akcesoriów, więc to było całkiem ciekawe. Ale no, tak.
No to jakby to był jakiś zestaw, nie wiem, do manikiru, to moim zdaniem to byłoby już lepiej niż te pazury. Natomiast ja myślę, że rozpocznę, dam ci trochę czasu do namysłu.
Dobrze.
Pierwszą rzeczą to jest wojna o pierśni przeciwko światłu, który tak naprawdę jest odwrotnością przeciwko cieniowi, który jest, znaczy tak, przeciwko cieniowi to jest rozszerzenie, które dodaje tryb dla jednego gracza, więc przeciwko światłu dodaje tryb dla 0 graczy. I to tam jest na pudełku napisane i to mnie niesamowicie rozbawiło wtedy. Ale kolejną rzeczą, która w zasadzie są jeszcze 2 tytuły, które moim zdaniem są takie naprawdę na samej czołówce w tym roku, więc można powiedzieć, że tego Azula wywalamy i teraz robimy nowe top 3.
Dobrze.
Więc kolejną rzeczą to jest wsiąść do pociągu Księżycowa Przygoda.
A tak.
To jest tak dobrze zrobione. A jeszcze jedna rzecz. Kojarzysz grę Wielce Imponujące Budowle? No to powstało jeszcze tylko trochę mniej imponujące budowle.
Tak, to zgadzam się, że to
wspaniałe.
2 bardzo śmieszne. Jeszcze bym dodał do tego Księżyca, bo tam było zabawne, że oni dali takie info, że to jest gra do 12 graczy i rozgrywka trwa 27 dni. Czyli chyba tyle trwa, podejrzewam, pierwsza misja na Księżyc. Więc tak chyba dali, bardzo nawiązując. Przyznam, że to no, mocne top 3 wybrałeś. Ale dla mnie chyba najfajniejsze mimo wszystko był żart odgranny, czyli Super Farmer Wieśmin. Który jest trochę taki boomerski, ale jest na tyle jakby taki polski, że ja bym to naprawdę widział. W sensie generalnie jestem bardzo zadowolony z tego Prima Aprilis tegorocznego, bo ja już trochę jestem zirytowany. W sensie byłem zirytowany Prima Aprilis, bo mam wrażenie, że co roku jedynym motywem było to, żeby nabrać, ale jakąś taką słabą rzeczą. Tu się łączymy, Rebel Portal tworzymy, czy nie wiem, wydajemy grę, a potem się okazuje, że jednak nie wydajemy, a taka gra istniała. Są takie żarty, które były słabe, plus po prostu no nie było tam jakiejś takiej mega kreatywności. A w tym roku mamy wrażenie, że naprawdę, może nie, że te żarty były jakieś przezabawne, ale po prostu były takie fajne. Tak, fajnie tak, wymyślone. Tak.
Znaczy moim zdaniem nawet były zabawne.
W sensie, no nie mówię, że wszystkie niezabawne, ale że ta sama fajność ich już powodowała, że mi się podobały.
Tak, jeszcze jest jedna taka rzecz, którą akurat do mnie dotarła już tam, można powiedzieć, niedziela wieczór, a w zasadzie poniedziałek wieczór. I tak sobie przejrzałem to wszystko i takie... Jeju, ale ja bym to chciał zobaczyć na półkach sklepowych.
No właśnie, to Super Farmer Wieśmin, totalnie. Jeszcze tutaj przytoczę dwa dosyć śmieszne, czyli na przykład wydawnictwo, które tworzy grę Iki, wymyśliło, że stworzy kieszonkową wersję gry Iki, nazywa się Rikiki. Absurdalne. Ale tutaj mam błąd jeden. Nie pamiętam, kto to zrobił. Kurczę, ale jak mamy Brasa Birmingham.
To był Bras Kraków.
Tak, Bras Kraków. No ja uważam, że powinno być Bras Łódź jednak. Tak. Z nawiązaniem do Ziemi Obiecanej, słynnej polskiej książki.
Więc to myślę, że chodzi o ten smog z tyłu
okładki. Wydaje mi się, że to jednak była beka ze smogu, ale mi jakoś pasowało to, że Bras Łódź to mogłoby nawet powstać.
Bras Boat.
Bras Boat, super tłumaczenie. Ale właśnie, Krzysztofie, no tak zrobiliśmy, wróciliśmy do tych prima aprilisowych żartów, ale w sumie po co to zrobiliśmy, po co to odkopaliśmy?
Dlatego, żeby przeprosić za to, że nie było nas dwa tygodnie.
A, no to tak.
A przy okazji to było funy.
To było funy. Nie, bo bardziej myślałem, że jednak troszkę chciałem tak stizować temat, ale, ale widzę, że poczułem się zaatakowany, że tutaj prima aprilisowe żarty chcę tutaj obsiąść. Nie, no ja uważam, że bardzo fajnie, że do nich wróciliśmy. Szkoda, że nie na czas faktycznie. To taki żart z naszej strony.
Żartem było to, że nie było, raczej miało nas nie być jeden tydzień, a nie było dwa.
No właśnie, to był super prank. Jak wam się podobało? No właśnie, ale temacik, bo tutaj wydawcy chcieli nas nabrać, chcieli nas oszukać. I dzisiaj wracamy trochę do oszustw, blefu i nie wiem, czego jeszcze.
Ukrytych tożsamości, konfliktów interesów, robienia fiskusa w bambuko.
Czyli robimy audycję Blef 2. Tak. Jak Sabotażysta 2 teraz wyszedł. Nie wiem, czy widziałeś też.
Tak, widziałem.
To Blef 2. No i pogadamy sobie o takich trochę innych case'ach, bo myślę, że jak ostatnio, no już jakiś czas temu, rozmawialiśmy o tego typu grach, no to raczej podawaliśmy też takie dosyć sztampowe przykłady. No właśnie, ale myślę, że do przykładów przejdziemy już za chwilkę. Wy możecie jako słuchacze tutaj się zastanowić, czy macie jakąś swoją ulubioną grę z motywem blefu, a my zaraz wracamy.
Yeah!
Ale diabelska piosenka.
The Devil, Max, to chyba
jesteś,
ja.
Czy jesteś diabłem?
To literalnie ja.
Ale porozmawiamy sobie o grach, w których można być, tylko tak symbolicznie można powiedzieć. Dlatego, że porozmawiamy sobie na temat konfliktów interesów, jakichś brudnych zagrywek, ale w takim można powiedzieć, że ujęciu dość nietypowym. Dlatego, że ja osobiście tutaj przyniosłem trochę takich przykładów, które nie stricte są właśnie w oparciu o ukryte tożsamości. I takim na przykład, taką na przykład grą są Gwiezdne Wojny, Zewnętrzne Rubieże. Czyli w dużym skrócie jest to symulator jednoosobowej firmy. Mianowicie wcielamy się w na przykład Hanna Solo czy Lando Calrissiana. Jak wiadomo, to są wszystko to takie są postaci. A to kurierze, a to przemytnicy, a to można
kurierzy
powiedzieć. Ale to dosłownie połowa gry to tam jest latanie z paczką od planety do planety.
Kosmiczne paczkomaty muszą wprowadzić. I
ale to nie, łatwiej. Bo to jest już jako znak towarowy, to nie.
A to szkoda. A
kosmiczny paczkomat. Nie odmieniaj. I generalnie tutaj wszyscy gramy w otwarte karty. Mamy interesy, które troszeczkę się krzyżują, więc mamy sytuacje, w których czasami sobie pomożemy, czasami po prostu weź, daj mi tą paczkę, ja tobie tam, wiesz, wezmę. Tam. Dobra, podzielimy się tam, no porówno się podzielimy, tak. Tak, zaufaj mi. Dlatego, że my tam gramy właśnie w te otwarte karty, mamy jasno te cele, można powiedzieć, wyjawione. Pojawia się tam też motyw przysług, co prawda w dodatku, więc tam możemy sobie po prostu, a to jakoś tam tutaj szepnąć słówko, żeby troszeczkę polepszyć sobie reputację. Tutaj możemy troszeczkę komuś pomóc pieniędzmi, a w zasadzie kredytami. Jak to mówił Kaczmar z Geek Factora, jest to zapomoga dla biednych łotrów, to mnie urzekły niesamowicie. I za każdym razem tak to też nazywam. No i właśnie jest tam bardzo dużo niejednoznacznej interakcji, nie tyle, że negatywnej, bo jak można powiedzieć, te sojusze albo te, jak to się mówi, takie negatywne nastawienia to są dość kruche. No, tam wystarczy 2000 kredytów i już mamy znowu kolegę. Ale no właśnie.
Tanio się sprzedał kolega. No.
No bardzo tanio, ale dostatku mu brakowało. Więc myślę, że to jest o tyle ciekawa właśnie rozgrywka, tylko trzeba mieć tutaj na uwadze, że tak naprawdę to każdy sobie rzepkę skrobie i te interakcje nie są aż tak, można powiedzieć, nie są aż tak częste, jak można by się było spodziewać po grze, w której wcielamy się w łotra i tam po prostu fizycznie eradykujemy jakichś ludzi, czy nie ludzi, nawet kosmitów z powierzchni zewnętrznych rubieży albo przenosimy paczki.
Myślę, że tam dodatkowy taki akurat śmieszny motyw interakcji, no nie wiem, czy tak się powinno grać, ale pamiętam, że jak graliśmy, no to jednak jak walczyło się z jakimś łotrem, no to wtedy inny gracz rzucał za tego łotra, z którym walczymy. I to też już daje jakieś takie dodatkowe emocje. Tak. No bo jednak wtedy walczę z tobą, a nie z jakimś tam ziomkiem na karcie. No więc to też taki fajny motyw i w ogóle ta gra naprawdę klimatem ocieka.
I to tak się powinno grać. Osoba wtedy po lewej właśnie bierze kostki i rzuca za na przykład Greedo, który powinien się bronić sam.
No.
Tak więc.
Wiadomo.
Tak.
Dobrze, no to może ja z bardziej standardowym przykładem w sumie wyjdę naprzeciw, czyli grą, która miała dwie wersje. Nanty Darkwing łamane na świat dysku, tak to sobie zapisałem, no bo w sumie nie chodzi mi już o same gry, tylko faktycznie zawarto w nich mechanikę, czyli że mamy gry Area Control, w których jednak każdy ma ukryty cel, ukrytą tożsamość i przez to jest dużo fajnej gry nad stołem, wynikającej z tego, że jednak domyślamy się, co ktoś robił, no albo właśnie źle się domyślamy. Generalnie próbujemy dojść do tego, co nasz przeciwnik chce osiągnąć. No i tam są różne cele. Można zdobywać agentów na planszy, można budować budynki, można zebrać po prostu kasę lub taki, myślę, dosyć nietypowy cel, czyli trzeba przeczekać, aż się gra skończy. Po prostu. Tak, żeby nikt nie wygrał. No i te cele są śmieszne. No naprawdę to jest takie zaskakujące, że tak sobie już jesteś w połowie gry i jesteś jak, o, ja już wszystko wiem. Ja mam ten cel, ty masz ten. Wszystko wiem. Po czym przeciwnik buduje ten czwarty budynek, którego się nie spodziewałeś i nie spodziewałeś się, że taki jest cel i mówi, no wygrałem. Więc to jest fenomenalna w tej grze. Mhm. No i właśnie tam ten blef też nie jest taki, myślę, obvious w kontekście tego, że myślę, że często jak mówimy o grach z blefem, no to jednak mówimy o grach mafiopodobnych.
Tak.
Jakiś Avalon, nie wiem, tam Wilkołaki chyba tak, też jest taka gra. No generalnie to takie proste gry, że siedzimy w kółeczku, mamy rolę i ktoś tam czasem kogoś zabije, no wiadomo. A tutaj jednak są takie przykłady, myślę, fajne, że mechanika, która jednak jest małą rzeczą, bo w przypadku Narking to jest cała mechanika samej rozgrywki. Mamy różne karty, które zagrywamy, budujemy różne rzeczy i ten blef, jakby ta jedna karta, no to jest jedna karta, ale jest tak kluczowa dla całego jakby flow i tego, jak my się zachowujemy nad stołem, że naprawdę myślę, że jest godna uwagi. Więc jeżeli macie okazję zagrać, to również polecam.
Również godną uwagi grą, która jest w zasadzie bardzo bliźniacza, jeżeli chodzi o format wydania, są Odmęty Grozy, które kiedyś właśnie też były czymś innym, jak na przykład mamy tutaj Nantynarking i Ankh-Torpmork? Topmork.
Ankh-Morpork chyba. No coś takiego. Świat dysku.
Świat dysku, tak jest. Pratchett to jednak lubił te dziwaczne nazwy. Tak. I tutaj właśnie mamy Odmęty Grozy, czyli jest to tak naprawdę nie tyle nawet, że zmieniona szata graficzna, bo tam odrobinę też zmian było w kontekście, raczej w porównaniu do oryginału, czyli Battlestar Galactiki. Ale tutaj mamy też kolejną taką ciekawą rzecz. Mianowicie sama gra polega na tym, że jest rok 1913, płyniemy statkiem SS Atlantica do Bostonu i nagle coś się zaczyna dziać. I no, dzieją się naprawdę dziwaczne rzeczy rodem z Lovecrafta, ponieważ jest to w świecie właśnie mitologii Lovecrafta. I po prostu jedna osoba, choć też nie musi, wcielać się w hybrydę i tam mamy naprawdę na każdym jednym etapie ten taki, można powiedzieć, motyw obłędu, szaleństwa i tego, że nie można nikomu ufać, dlatego że posiadamy talię postaci, a w zasadzie talię takich lojalności, czyli takich to, czy ktoś jest hybrydą, czy ktoś jest zwykłym człowiekiem, czy może jest tam kultysta. Nie zawsze jest, czasami jest, tylko dla 4 albo 6 graczy, bo wtedy to jakoś się lepiej skaluje. I hybryda musi albo zrobić tak, że SS Atlantica po prostu nie dopłynie, zostanie uszkodzona na tyle, że się zatopi, albo niektóre surowce zostaną po prostu wyczerpane. Surowcami to jest paliwo, żywność, ludzie, a także ich poczytalność, więc są 4 surowce. No i też kolejnym etapem w zasadzie do anihilacji SS Atlantyki to jest po prostu zalew tych ryboludzi, którzy po prostu już nie będzie ich w pudełku po prostu. Będzie ich na tyle dużo, że nic się tutaj z tym więcej nie zrobi. Ludzie natomiast chcą po prostu dotrzeć do tego Bostonu. Matko, jedynie chcę do Bostonu.
Herbatkę na przykład.
Dokładnie, bostońska herbatka. I właśnie co jest akurat w tym ciekawe, to jest to, że mamy ten stos, w który dostajemy te wszystkie przynależności i możemy dostać hybrydę, ale raczej nie musimy. Bo na przykład w rozgrywce dla 3 graczy jest tylko 1 hybryda i 5 ludzi. Pizz polega na tym, że w połowie drogi my wszyscy dobieramy kolejną kartę i może stać się coś takiego, że hybryda dostanie drugą kartę hybrydy, jeżeli gramy na większą liczbę graczy. Wtedy nic się nie dzieje.
Hybrydą do kwadratu się staje.
Tak, hybryda kwadrat. Albo dostaje kartę ludzi, wtedy też się nic nie stanie, ale za to wtedy może zwykła osoba zostać zainfekowana, może zostać tą hybrydą. I właśnie tutaj mamy też ten areszt, a w zasadzie ten motyw tego aresztu, mamy motyw właśnie tych rytuałów i jakby nie można nikomu ufać. Co więcej, nie wiem, czy grałeś ostatecznie w Horror of Arkham, ale generalnie jest dość popularnym motywem w świecie gier Lovecrafta, to jest ta faza mitów. I w fazie mitów mamy po prostu coś, co się dzieje, i tutaj jest to rozegrane w taki sposób, że mamy jakiś warunek do spełnienia, czytaj na przykład karta z napisem, znaczy z liczbą 13 i tam masz konkretne atrybuty. Czyli dobra, coś się dzieje, ale na przykład ktoś tam sprytny, ktoś tam zwinny dokłada te karty z konkretnymi symbolami i konkretną wartością liczbową i wtedy musimy przebić ten sufit, można powiedzieć, tej liczby. Czyli jak mamy na przykład 13, a wyłożymy tam 15 w sumie tych kart, też zakrytych i w ogóle, znaczy 15 na tych kartach, żeby była ta wartość przebita, to wtedy okej, wszystko się dzieje. Dobrze. Tylko pizz polega na tym, że jeżeli ktoś dołoży zupełnie inny atrybut, no to ta wartość spada. Ale też są dwie karty, które zawsze dociągasz losowo. Czyli tam jakby nawet jeżeli każdy gra dobrze, to mogą to się pojawić na przykład dwie karty. Albo jedna karta i wtedy takie...
Kto dołożył?
A to płaz, nie? Bo to dosłownie tam są to ryboludzie. Natomiast myślę, że moglibyśmy porozmawiać o tym jeszcze troszeczkę dłużej, ale to po chwili wytchnienia.
No dzień dobry, może dobry wieczór. Głosy z pudła, najlepsza, bo jedyna audycja o grach planszowych w Radiu Mors. Trzeci raz dzisiaj powiedziane. Myślę, że wystarczy,
żebyśmy jest grali. Jestem do sześcianu, a jestem po prostu tutaj, mam odkoczone tutaj.
Myślę, że gdybyśmy grali w kółko i krzyżyk, to już byśmy te linie z głosów z pudła ułożyli. No i wracamy do gier z blefem. Z blefem? Z ukrytą tożsamością? Z oszustwem? Tutaj fajny przykład.
Z zamieszaniem, harmidrem.
Właśnie tak... W trakcie muzycznej przerwy, nazwijmy to, mówiłem Krzysztofowi, jak to mi odblokował trochę wspomnień związanych z Battlestarem Galacticą. Mhm. Czyli właśnie sam ten motyw, że ta gra przez całą rozgrywkę chce cię przekonać, że jesteś po prostu w obłędzie.
To prawda.
Co ma sens.
Tylko jedną taką malutką rzecz wspomnę, która też jakby to wszystko potęguje, że te wszystkie akcje, które tam robisz, czy to z kart, czy to po prostu z planszy, zawsze mają dobry efekt i zły efekt. Czyli nawet jeżeli chcesz coś jakby sknocić, no to nie, dobrze, to ja to robiłem. Ja tu chciałem, nie wiem, tą żywność tutaj, jak to się mówi, się nią zaopiekować, oczywiście wyrzucić przez burtę. Albo na przykład, że w drugą stronę, ty masz jakieś naprawdę szczere intencje i się okazuje, że a dlaczego ty to zrobiłeś? Spoczytalność nam spadła, nie? I takie, komu spadło, temu spadło.
Sorry. No właśnie, a są jeszcze takie gry, tutaj myślę, mam taki przykład mniej planszowy, o dziwo. Mm. Jest taka gra, która nazywa się Two Rooms and the Bomb.
Okay.
And the Boom. Która jest w sumie taką grą trochę bardziej jak LARP. I myślę, że to warto o tym wspomnieć jeszcze, jak właśnie można podejść do tych takich gier, powiedzmy, bo to już bardziej wchodzi w taką mafię. Fajny filmik, bo pamiętam, kiedyś Shut Up and Sit Down nagrywali w ogóle z tego rozgrywkę faktycznie, mm-hmm. że można było poczuć się jak tam. No ale generalnie mamy dwie drużyny. Jest prezydent i jest ktoś z bombą. Są dwa pokoje. No i część jakby chce ochronić prezydenta, część chce, no, żeby źle skończył. Mhm. I przez kilka rund zmieniamy się po prostu między pokojami poszczególnymi osobami. W stylu, że faktycznie te ukryte są tożsamości i teraz my w tym pokoju stwierdzamy, słuchaj, my cię wyrzucamy z pokoju, bo nam się wydaje, że z nami jest prezydent, a ty chyba masz bombę. Więc my teraz cię wyrzucamy i idziesz do drugiego pokoju.
Nie pamiętam, na kogo głosowałem.
I tam oczywiście są też różne inne role, ale to jest taka śmieszna gra, faktycznie bardziej już larpowa, że ty musisz się wczuć. I no, przechodzimy, faktycznie można oczywiście zagrać to przy stole i nie mieć aż takiego experience, a można faktycznie w to zagrać w domu, w x osób, bo to można zagrać od 6 do 30 osób i faktycznie można zrobić, że posadzić 10 osób w jednym pokoju, 10 osób w drugim i kłócimy się, kogo wyrzucamy, bo tutaj zaraz to wybuchnie, a my chyba mamy prezydenta.
No.
Więc świetne, świetne. Trzeba w to kiedyś zagrać. Podejrzewam, że to jest zresztą też taka gra, która nie wymaga gry, nazwijmy sobie szczerze, że pewnie fajnie mieć grę, fajnie wesprzeć twórców, którzy na to wpadli, ale no jednak...
To jest tak trochę jak z tą mafią, że możesz po prostu za pomocą zwykłej talii kart ustalić, tak, kto jest kto.
Więc myślę, że to brzmi jak bardzo ciekawa party game, jako jeszcze taki przykład, że naprawdę można do tego plefu podejść tak bardzo dosłownie.
Też właśnie nie słyszałem o tej grze i bardzo się cieszę, że nie opoznałem, ale właśnie też jeszcze patrząc troszeczkę na tego typu gry, no to takie, wiesz, typowo są imprezowe. I też zauważyłem właśnie jedną rzecz, jeszcze wracając troszeczkę do tych odmętów grozy i mianowicie do posiadłości szaleństwa, dlatego że jest jeszcze nawet taki dodatek przerażające podróże, który chlubnie posiadam do posiadłości szaleństwa, w których jest jeden scenariusz dotyczący właśnie też rejsu statkiem. Coś tam się stało, ale nie będę zupełnie nic spoilerował. I też jest właśnie tam coś takiego, że w końcu zostały dodane właśnie te karty sojuszy, dlatego że można też tam właśnie zostać hybrydą, a tak przeważnie to tak nie było, a w zasadzie zawsze tak nie było. Jedynym takim elementem, można powiedzieć, taką kością niezgody to było to, że ktoś mógł jakby zostać troszeczkę, jak to dobrze nazwać, mógł popaść w obłęd. I wtedy właśnie ta osoba losuje kartę obłędu, i takie, dobra, no to ja już teraz wiem, jak mam grać, wiem, co mam robić i też wszystkim polega na tym, że niektóre karty obłędu są takie, dobra, jestem kleptomanem, muszę mieć po prostu sporo rzeczy, a niektóre, dobra, to musi tutaj cała chałupa płonąć i jakby nie, ja tam się poparzę, nie gaszę tego. I się okazuje, że wtedy właśnie ktoś wygrywa, albo są na przykład takie rzeczy, że po prostu jawnie krzyżują nam wszystkie plany. I to tak naprawdę mocno je przekreślają. Więc jakby tutaj też jest jedna ciekawa rzecz, że nie każda ta karta obłędu jest równa drugiej karcie obłędu. Niektóre rzeczy to takie, dobre, nie mogę mówić. Albo na przykład muszę zbierać przedmioty. A niektóre to są naprawdę groźne. I niezależnie co ta osoba ma, no to ty najczęściej masz takie, okej, dobra, to ja z tobą nie współpracuję. Mimo że tak naprawdę...
Jeszcze nie kolegujemy.
No właśnie. Mimo że tak naprawdę my tutaj... jak to dobrze ubrać w słowa? Że nie mamy żadnych przesłanek, że ta osoba chce nam zrobić jakąś tutaj krzywdę, bo na przykład dalej współpracuje. Ale czy ona współpracuje dlatego, że ma cel, który nie zakłada, żeby nam psuć plany? Czy po prostu chce jakby zaskarbić moje zaufanie? Bo to też jest takim ciekawą rzeczą. No i właśnie też myślę, że co akurat było w części tych gier przytoczonych przez nas widoczne, moim zdaniem, i to tak jakby to silnie podtrzymuję, gry, w których mamy te ukryte tożsamości, mogą być zdrajcy, ale nie muszą, to jeszcze jakby potęguje ten klimat takiego zeszczucia, że jednak, że nie wiemy, czy ktoś jest, ale jeżeli ktoś jest, no to muszę mieć się na baczności. Bo jeżeli mamy, dobra, ktoś jest zdrajcą, to takie okej, tylko musimy patrzeć na łapy, nie? Komuś. A jak się okazuje, że mamy samych dobrych w całej ekipie i jakby nikt nie chce tutaj robić nam na złość, no to takie okej, ale czy to jest zagrywka? Czy po prostu chcę zrobić dobrze?
Tak, myślę, że to jest szczególnie fajne. Też właśnie, już nie wspomniałem, ale na przykład w grze Martwa Zima również jest coś takiego, że jak dostajemy te swoje role na start, to też jest szansa, że zdrajcy nie będzie. I myślę, że to jest najfajniejsze w tych wszystkich grach, bo jednak to też daje takie duże pole do popisu już tej osobie, która jest zdrajcą, żeby właśnie przekonać całą resztę, że słuchajcie, nie ma zdrajcy. Boilerze, nie ma zdrajcy.
Tak.
Jest super.
Chciałem to powiedzieć.
To jest świetna sprawa. No ale właśnie w ogóle wolisz, czyli taką tezę trochę dam. Mhm. Czy wolimy takie blef i zdrady, które wynikają bardziej od nas? czy jednak z gry. Bo pomyślałem w sumie, że są też takie gry, jak chociażby już często omawiana Gra o Tron, gdzie tam i blefujemy, i zdradzamy, ale nie dlatego, że gra nam mówi, żeby to robić, tylko czujemy ten klimat. I tu tak samo mówiliśmy o przykładach, gdzie no jest ten blef, jest ta zdrada, ale nie musi być. To są takie w ogóle różne płaszczyzny. Jak czujesz? Jakie
wolisz? Wiesz co, ja myślę, że tutaj nie powiem nic odkrywczego i jak mnie znasz, to wiesz, że w wielu miejscach lubię ten złoty środek. I dlatego uważam, że najlepiej to jak... Znaczy, lubię obydwa te typy. W ogóle blef, moim zdaniem, to jest kapitalna mechanika, dlatego że wtedy jest znacznie więcej gry nad stołem. Że wtedy to jeszcze musisz się w to wszystko wczuć, musisz jeszcze bardziej patrzeć ludziom na ręce i generalnie kocham ten klimat. Ale uważam, że tak w sumie to dobrze jakby gra cię do tego zachęcała, ale żeby to nie było tylko zależne od samej gry. Więc i tak, a tak naprawdę to żadną grą z blefem nie pogardza, po prostu. Tak, bardzo
to jest,
lubię.
To jest o tyle fajne faktycznie, że wiadomo, że w życiu nie powinniśmy blefować swoich kolegów, bo to trochę niemiłe i kłamstwo jest nieakceptowalne społecznie. Tymczasem w grze możemy pójść na całość i się świetnie bawić, biorąc na przykład, jak to tam było, hybryda, tak?
Tak, tak.
No, więc hybrydy... Złe chłopaki, a no, może jej w ogóle nie ma na
nie
statku.
Nie do końca.
Nie dowiemy się. To jest,
udowodnij, to jest dlaczego coś pięknego. Są złe.
Więc polecamy wam zacząć sobie grać w gry z blefem. Myślę, że Avalon jest taki dobry na start i potem coraz bardziej ten stopień trudności zwiększać. A my już powoli się z wami żegnamy. Pamiętajcie, że możecie słuchać Głosów z Pudła w każdą środę o godzinie 20 oraz powtóreczek w sobotę o godzinie 16. Jest też archiwum Radia Mors. Fajna sprawa. Na Spotify'u też można nas posłuchać. Nie wiem, w drodze na uczelnię, a może na studiach na wykładzie nudnym. Nie powiedziałem tego.
Tyle to nie.
No tyle to nie. Miejmy nadzieję, że widzimy się faktycznie za tydzień, a nie znowu za dwa. Nie zrobimy wam już takiego psikusa. Ja bym Max Dictyzen był
Krzysztof Metelski.
No i trzymajcie się.
Cześć.
Cześć.